Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Czwartkowe spotkania z organizacjami pozarządowymi. Wojciech Kujowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani Katarzyna Bielenia z Fundacji Mam Marzenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piszecie o sobie: przez prawie 11 lat istnienia spełniliśmy ponad 5 tysięcy marzeń. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bezinteresowna działalność setek wolontariuszy, którzy każdego dnia znajdują czas, aby spełniać najskrytsze pragnienia chorych dzieci. To oni, mimo pracy, studiów i posiadania własnych rodzin, zauważają drugiego człowieka, zatrzymują się w pędzie życia, aby służyć pomocą swoim podopiecznym i ich rodzinom. Chore dzieci nie przestają marzyć.
Tak, i chorych dzieci nie ubywa niestety, tylko w tym okresie przybywa, a wolontariuszy nam ubywa.
A dlaczego dzieje się tak? Pytam tutaj o wolontariuszy szczególnie, bo może spróbujemy sobie zdiagnozować tę sytuację. Dlaczego mniej osób angażuje się w tego typu działalność w okresie końcówki roku?
To nawet nie chodzi o końcówkę roku. Część ludzi po prostu zwyczajnie wypala się w pewnym momencie. Część ludzi, zwłaszcza studentów czy młodych ludzi, albo wyjeżdża za pracą, za studiami i także często zmieniają po prostu tylko oddział, ale my tracimy dobrego wolontariusza. A przed świętami też ludzie mają też, część ma więcej pracy. Jest to taki gorący okres, więc też czasu im brakuje, żeby pomagać.
I w skali roku widać taką pewną cykliczność ilości wolontariuszy, którzy do was przychodzą, czy niekoniecznie?
Tak, widać. Zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy właśnie młodzi ludzie są poza domem i wtedy ich brakuje nam, bo odpoczywają. Wtedy tych wolontariuszy jest jeszcze mniej. No i właśnie pod koniec roku.
To teraz może powiedzmy, bo pewnie niektórzy z naszych słuchaczy zastanawiają się, kim jest taki wolontariusz i kto nim może zostać. Fundacja Mam Marzenie to instytucja, która działa, no można by rzec, na wielu płaszczyznach, więc może każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, jeśli ma czas i ochotę.
Tutaj nie ma ani ograniczeń wiekowych. Wystarczy mieć otwartą głowę, empatię i dużo pomysłów, bo pomysły się przydają. My działamy na różnych płaszczyznach i zawsze można sobie wybrać jakąś taką rzecz, która najbardziej nam pasuje. Bo tak, mamy spotkania z chorymi dziećmi. Nie każdy, że tak powiem, nadaje się do tego. W cudzysłowie oczywiście, dlatego że niektórzy bardzo to przeżywają. I nie radzą sobie z tym, ale w większości na początku tak jest. Później się przekonują, później to już inaczej na to patrzą. No ale dobrze, na początku, jeżeli ktoś nie chce, nie musi tego robić. Potrzebujemy ludzi, którzy będą spotykać się z naszymi, że tak powiem, dobroczyńcami, czyli osobami, które sponsorują jakieś marzenia, poszukiwać takich ludzi.
A na czym polegają takie spotkania z potencjalnymi czy aktualnymi sponsorami?
Czasami wystarczy tylko telefon i odpowiednia rozmowa, napisanie maila do jakiejś instytucji, a czasami trzeba po prostu umówić się na jakieś spotkanie, pojechać i porozmawiać.
Bo przecież darczyńcy też chcą wiedzieć, na co te pieniądze finalnie idą,
tak,
prawda?
Dokładnie tak. Poza tym no, część ludzi może uczestniczyć w takich promocyjnych działaniach fundacji, żeby jakby tą fundację pokazywać światu. Także takie też są potrzebne. Ich organizacja przecież zabiera bardzo, bardzo dużo czasu. Kiedyś robiliśmy na przykład takie spotkanie z Teatrem Lalek, z panem Grzegorzem Kazdepką. Także tutaj na przykład rozmowa z teatrem, rozmowa z samym autorem, przygotowanie wszystkiego, jakieś atrakcji i tak dalej. To wszystko też, do tego też są potrzebni ludzie.
Robicie to wszystko społecznie. Tutaj nie ma etatów, tutaj nie ma pensji. Stąd pewnie też i oczywiście taka selekcja osób, które chcą się angażować w waszą działalność. No nie wszyscy z różnych powodów, prawda, angażują się w tego typu instytucje. Ale gdybyśmy o tych wolontariuszach mieli powiedzieć w kontekście już takiej może to źle zabrzmi, średniej statystycznej, to kim jest taka osoba u was?
U nas wbrew pozorom jest to osoba, jeżeli chodzi o średnią wieku, to jakieś 30 parę lat.
Mm-hmm. A dlaczego?
A nie wiem, jakoś tak chyba ci są najwytrwalsi. Bo młodzież, mówię, nam się wykruszyła, starsze osoby też mamy, ale jest ich mniej. Myślę, że część starszych ludzi martwi się, że oni już nic z siebie nie mogą dać, że się do tego nie nadają. Że tam sami młodzi i że trzeba mieć odpowiedni wiek. A to nieprawda, bo kiedy mamy najwięcej czasu? No najczęściej na emeryturze.
Ale starsze osoby też bardzo chętnie, takie mam przynajmniej wrażenie, nawiązują kontakty z małymi dziećmi, z powiedzmy tą najmłodszą częścią społeczeństwa. Myślę, że im dosyć łatwo to przychodzi.
To prawda. Nie wiem tylko dlaczego boją się fundacji. Wiem to z opowiadań osób, które przyszły do nas i działały w fundacji, że na początku miały pewien opór, czy one na pewno podołają, czy na pewno pasują do fundacji.
A może właśnie ten wasz sztandarowy kierunek działania Fundacji Mam Marzenie, polegający właśnie na spełnianiu tych marzeń, trochę nie do końca pokazuje obraz waszej działalności, bo może wielu osobom kojarzycie się właśnie z osobą takiego darczyńcy, który spełnia marzenia, czyli przekazuje swoje pieniądze na spełnienie konkretnego marzenia. No a tu się okazuje, że zakres działalności jest dużo szerszy i o nim może nieco mniej mówimy.
Pewnie tak. Stąd nasze spotkanie, żeby jakby słuchaczom przybliżyć fundację. Że ta fundacja nie polega tylko na spełnianiu marzeń. Że ta fundacja, że działalność wolontariusza nie tylko na spełnianiu marzeń. Że nie tylko na pozyskiwaniu środków, ale na wielu, wielu różnych rzeczach. Także poza tym w fundacji naprawdę można spotkać wspaniałych ludzi, poznać ludzi pełnych empatii. Także zawiązują się przyjaźnie i myślę, że to jest też dobry czas, spędzenie wolnego czasu też.
Pomyślałem sobie, że ta średnia wieku, o której pani wspomniała, około 30 lat, to być może wynik tego, iż nabieramy w tym wieku doświadczeń związanych chociażby z posiadaniem własnego dziecka. I może wtedy inaczej też patrzymy na inne dzieci.
Nie wiem, może ma pan rację, ale mam wrażenie, że część ludzi reaguje tak, mając nawet swoje dzieci, jeżeli to jego nie dotyczy, jego rodziny, to jest jakby stoi z boku, nie angażując się ani w pomoc w sensie jakimś tam pieniężnym, ani też wolontariackim. Dopiero w momencie, kiedy coś bardzo blisko się zdarzy, jakieś dziecko zachoruje, nawet to nie musi być dziecko danej osoby, tylko gdzieś w jakimś otoczeniu. Dopiero wtedy część ludzi dostrzega, że można coś zrobić, zaczyna działać.
Często myślimy sobie, widząc różnego rodzaju informacje o wydarzeniach takich pomocowych, do których jesteśmy zapraszani, myślimy sobie, ale nie mam czasu. Jak to jest w waszym przypadku, jak to jest w pani przypadku, osoby, która pracuje zawodowo i angażuje się w działalność takiej fundacji? Czy rzeczywiście słusznie wielu z nas myśli sobie, nie mam czasu?
To nie jest tak, bo ten czas zawsze, jeżeli chcemy, to on się znajdzie. Bo to nie jest tak, że my, że tak powiem, w biurze spędzamy codziennie ileś godzin. My działamy z reguły zdalnie, że tak powiem. Mamy jedno zebranie w tygodniu, które nie jest wcale obowiązkowe, jeżeli ktoś nie może przyjść, bo pracuje, tak na przykład jak ja. To po prostu nie przychodzi. Ma za to kontakt poprzez maila, poprzez telefon, z całą resztą. A tak naprawdę działamy w domu bardzo dużo. Bo tak naprawdę teraz w dobie Facebooka, w dobie internetu i tak dalej, to wszystko jest możliwe po prostu zrobić dużo rzeczy przy biurku.
No zdecydowanie, technologia ułatwia kontakt międzyludzki.
Dokładnie tak.
I możliwości załatwienia różnych spraw. Jesteśmy w takim okresie, kiedy no, święta coraz bliżej, a więc ta tematyka będzie również w naszych głowach gdzieś pojawiać się coraz częściej. Myślę sobie o tym, jak wygląda wasza praca i wasze działania w okresie przedświątecznym i samych świąt. Czy tutaj ten okres jest jakimś takim wyjątkowym?
U nas raczej nie, chociaż faktycznie ludzie są bardziej hojni w tym okresie, jakby otwierało im się serce. Ale my nie mamy, tak jak na przykład szlachetna paczka, że to w tym okresie i spełniamy na przykład jakieś marzenia. Nie, my działamy przez cały rok w miarę równomiernie, także nie ma tak, że teraz już i to jest, że to jest jakiś gorący dla nas okres.
A nie ma takiej sytuacji, że wasi podopieczni na przykład w tym okresie częściej mówią, że chcieliby dostać jakąś paczkę, że chcieliby, żeby do nich przyszedł jakiś Mikołaj w momencie, kiedy spędzają święta na przykład w szpitalu?
Tak, to też prawda. A zawsze mamy jakieś drobne prezenty dla naszych podopiecznych. Także teraz właśnie, jutro idziemy na oddział onkologiczny do dzieci chorych, no bo skończyła się zbiórka naszych pluszaków i jutro dzieciaki zostaną obdarowane.
A jak wypadła ta akcja? Ile pluszaków udało się zebrać?
Dzisiaj będziemy je tak dokładnie liczyć i segregować i dzielić, bo dzisiaj mamy zebranie i będziemy wiedzieć, jak to nam wyszło. Ale z tego, co orientuję się, to znowu nasi darczyńcy, no, nie zawiedli nas.
No to powiedzmy jeszcze o tym, kim byli darczyńcy, którzy zaangażowali się w akcję zbierania pluszaków.
A to różnie. To są i indywidualne osoby, ale również instytucje. Część na przykład przedszkola, szkoły, no, również nasz sąd okręgowy się włączył jak co roku do zbiórki, więc to różnie.
Nie ma na to jakiejś reguły, tak?
Nie.
Czyli, jak rozumiem, w gruncie rzeczy wszystko zależy od tego, do ilu miejsc, instytucji dotrzecie, ile osób dowie się o waszej akcji. No i wtedy spośród tej masy zdarzą się tacy, którzy włączą się w tę działalność.
Tak, dzwoniła nawet pani, która chciała przekazać pluszaki, a usłyszała o akcji w radiu.
To też jest jakiś środek komunikacji. Ale z pewnością, żeby zaangażować się w taką akcję, no trzeba po prostu chcieć.
Dokładnie tak.
Zastanawiam się, jaki procent osób, słysząc na przykład w radiu taki komunikat o takiej akcji, może pomyśleć sobie, tak, wezmę w tym udział. Pewnie jest to niepoliczalne, ale może zauważalne na przykład w waszej działalności.
Nie, to jest niepoliczalne. To wiemy tylko po prostu, jeżeli ktoś mówi, albo słyszałem, albo widziałem gdzieś, to wtedy tak, to wtedy wiemy, skąd się dana osoba dowiedziała. Ja czasami się pytam, jakie jest źródło, że tak powiem, wiedzy na temat fundacji, z ciekawości czystej, żeby wiedzieć później, gdzie uderzać i na co położyć nacisk. Także to mówię, to jest różnie.
A korzystacie z mediów społecznościowych, bo wspomniała pani o tym, że często ta koszula jest najbliższa ciału i ona jakby decyduje o tym, że angażujemy się w jakąś działalność. Od chociażby portale społecznościowe powodują, że jeśli ktoś swoim znajomym poleci jakąś akcję, no to może skuteczność tego typu działań jest, czy też może być spora.
Tak, tak bywa. Ja teraz też na swoim prywatnym Facebooku zamieściłam zaproszenie do wolontariatu w naszej fundacji. Także już odzew jest, że przynajmniej jest jakby przekierowanie dalej. Każdy gdzieś tam udostępnia i może ktoś się taki odnajdzie wśród wielu ludzi i przyjdzie do nas.
No właśnie. To jak do was przyjść?
Mamy swoją siedzibę na ulicy Hellera 8. To jest budynek przychodni.
Mówimy o Białymstoku oczywiście.
Tak, o Białymstoku, tak. Bo cała siedziba jest w Krakowie.
Centrala.
Centrala, o tak. A siedziba oddziału białostockiego jest właśnie w budynku przychodni, przy Hellera 8. Jesteśmy na pierwszym piętrze, na drzwiach jest tabliczka Fundacja Mam Marzenie i zapraszamy wszystkich w każdy poniedziałek o godzinie 19 zaczynamy zebranie.
A ile osób potrzebujecie, gdyby tak spróbować określić to na tę chwilę, jeśli chodzi o wolontariuszy. Czy tutaj istnieje jakaś taka liczba, czy to po prostu każda osoba, która przyjdzie i zechce się zaangażować, znajdzie coś dla siebie?
Nie ma takiej liczby. Im nas więcej, tym lepiej.
To specyficzna działalność wobec tego, bo wiele instytucji działa na zasadzie takiej, że postępując zadaniowo, często określa sobie ilość osób, która jest potrzebna do zrealizowania konkretnej rzeczy. U was to wygląda trochę inaczej.
Tak, wygląda to trochę inaczej, bo wolontariusze są przydzielani do konkretnych dzieci. Przynajmniej tak staramy się, a tych dzieci jest sporo, więc każdy zajmuje się jakimś marzycielem. Zawsze to muszą być co najmniej dwie osoby. Nie ma tak, że jeden wolontariusz zajmuje się marzeniem danego dziecka, a oczywiście cała reszta wspomaga tą dwójkę w działaniu, czyli w szukaniu sponsora czy sposobu realizacji marzenia.
Z punktu widzenia osoby, która słyszy nas teraz i pomyśli sobie, że chętnie włączyłaby się w spełnienie takiego marzenia czy marzeń, pewnie pojawią się pytania związane z tym, czy na przykład niewielka kwota, jaką mogę przeznaczyć na ten cel, ma sens, czy wystarczy, a może na pewno nie wystarczy. Co w takiej sytuacji zrobić?
Ja mówię, że każda złotówka przybliża nas do celu. Więc nieważna jest kwota, ważne są chęci i każda kwota jest nam potrzebna. Jeżeli ktoś...
No właśnie, załóżmy, że chce przekazać na spełnienie ewentualnie jakiegoś marzenia, jakiegoś dziecka 20 zł. Co powinienem w tej kwestii zrobić?
No na stronie fundacji jest numer konta. Można przelać te pieniążki na ten numer konta i w tytule po prostu wpisać oddział Białystok. I jeżeli to jest konkretny marzyciel, marzycielka, to imię dziecka. I wtedy te pieniądze trafią do konkretnego dziecka.
Jeśli nie wpiszemy oddział Białystok, to co się stanie?
One idą wtedy do ogólnej puli, czyli jakby na wszystkie oddziały.
W całym kraju?
Tak, w całym kraju. Mhm. Wtedy te pieniądze też są potrzebne, dlatego że z tych pieniędzy na przykład są spełniane marzenia, które nie mogą czekać, bo dziecko jest na przykład w bardzo ciężkim stanie i wtedy trzeba bardzo szybko spełnić jakieś marzenie i nie ma czasu na zbieranie funduszy na to marzenie.
A jeśli nie wpiszemy, nie wskażemy konkretnego dziecka, wpisując oddział Białystok?
To pójdzie na oddział Białystok, tak. Ale my nie wiedząc na jakie dziecko, no to wiadomo, dorzucimy te pieniążki do spełnienia marzenia któregoś tam dziecka, które akurat jest najbliżej, ta kwota jest najbliżej, wartość kwoty jest najbliżej sumy potrzebnej.
Czyli nie ma obaw, że trzeba, wybierając na przykład jedno z dzieci, które już ma marzenie, starać się spełnić je w 100%, bo te pieniądze rozdzielacie w taki sposób, aby po prostu no, racjonalnie i w miarę szybko te marzenia spełniać.
Tak, my często zbieramy bardzo długo na jakieś, jakieś marzenia, bo to są często marzenia no, finansowo drogie, typu wyjazd do Rzymu czy innego miejsca, to są chyba najdroższe i najbardziej kosztowne marzenia. No ale zawsze nam się udaje jakoś uzbierać.
Są takie marzenia, których nie spełniacie?
Tak, my mamy w ogóle regulamin, których marzeń nie możemy spełnić. Na przykład nie realizujemy wyjazdów dzieci poza Europę. Czyli musi być to w obrębie Europy. Też tam są ograniczenia wiekowe, co na przykład do wartości tego marzenia, jeżeli jest to rzecz. Czyli dziecko, małe dziecko nie może na przykład, nie może dostać powiedzmy komputera za jakąś tam ogromną kwotę, bo są przecież bardzo drogie komputery. Na przykład. Także są pewne obwarowania. My też spełniamy marzenia tylko tych dzieci, które są w stanie wyrazić swoje marzenie. Czyli to jest od wieku od 3 do 18 lat. No i oczywiście muszą to być dzieci, które no, mentalnie wiedzą, co to jest marzenie.
Pozostaje tylko trzymać kciuki za to, by kolejni nasi słuchacze posłuchali tej audycji, zastanowili się i zaangażowali jako wolontariusze w działalność Fundacji Mam Marzenie. Okazuje się, że tych form działalności jest naprawdę mnóstwo i nie zawsze chodzi tylko o pieniądze.
Mam też tak prośbę, jeżeli państwo, ktoś z państwa się zdecyduje spróbować zostać wolontariuszem fundacji, albo nawet przyjść zobaczyć, co my robimy i chce się upewnić co do miejsca, co do godziny. Na stronie fundacji są podane numery telefonów, kiedy się wejdzie w oddział Białystok, wolontariusze. Tam są numery telefonów albo do mnie, albo do koleżanki, która jest koordynatorem działu, oddziału białegostockiego i można zadzwonić i podpytać się.
Zapraszamy.
Tam są maile też, także można napisać.
Jeszcze tę stronę internetową?
www.mammarzenie.pl, przepraszam.
Mammarzenie.pl, bez problemu, na pewno da się znaleźć w internecie. Dziękuję pani za wizytę w naszym studiu. Dziś moim gościem była pani Katarzyna Bielenia z Fundacji Mam Marzenie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.